Czytanie z Księgi Rodzaju. Jakub wstał w nocy i zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i 11 dzieci, przeprawił się przez brud potoku Jabok. A gdy ich przeprawił przez ten potok, przeniósł również na drugi brzeg to, co posiadał. Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki, a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: puść mnie, bo już wschodzi zorza. Jakub odpowiedział: nie puszczę cię, dopóki mnie nie pobłogosławisz. Wtedy tamten go zapytał: jakie masz imię? On zaś rzekł: Jakub. Powiedział: odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Potem Jakub rzekł: powiedz mi proszę, jakie jest twoje imię? Ale on odpowiedział: czemu pytasz mnie o imię? I pobłogosławił go na owym miejscu. Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie. Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę, bowiem został porażony w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno.
Jakub wstał w nocy. Przeżywał taki stres, że nie mógł spać. No i stąd jego poczynania, żeby zabezpieczyć przed Ezawem, o którym wiedział, że już z całym oddziałem zbrojnych swoich sług wychodzi mu na spotkanie. I nie będzie to spotkanie łatwe, bo wszyscy są uzbrojeni. On jest bezsilny. To jest najważniejszy moment w życiu Jakuba. Moment, w którym doświadczył Boga, ale Boga jako tego, który robił rachunek sumienia z jego dotychczasowego życia. Znalazł się w potrzasku. Z jednej strony uciekasz z objęć swego teścia, który go wykorzystywał, widząc, że Bóg bardzo błogosławi Jakubowi, że jego stada się powiększają, że jego bydło jest zdrowe, dostrzegł błogosławieństwo i nie był zainteresowany, żeby Jakub oddalił się od niego, uciekł od niego. Co więcej, po prostu pod różnymi pretekstami ograbiał z majątku Jakuba, który doszedł do wniosku, że jeżeli tak dalej będzie, to dla swego licznego potomstwa nie będzie miał co, swemu licznemu potomstwu nie będzie miał co dać. Postanowił uciec. Może byłoby lepiej, gdyby pertraktował i uciekł. Nie tak dawno, bo przed Bożym Narodzeniem omawialiśmy historię patriarchów. Może pamiętacie dokładnie, jak to wyglądało. Jeżeli nie, to można sobie przeczytać, żeby lepiej spać. Z jednej strony Laban, teść. Z drugiej strony starszy brat, starszy, ale starszy o kilka minut. Bo byli bliźniakami. Tym niemniej jemu należało się pierworództwo, jako że pierwszy przyszedł na ten świat z łona Rebeki. Jednak, jak wczoraj czytaliśmy, omawialiśmy, Rebeka podstępem wyłudziła błogosławieństwo Izaaka dla swego młodszego, bardziej umiłowanego syna Jakuba. Znalazł się w potrzasku. zasadzie w zagrożeniu swego życia, życia swego potomstwa. No i wtedy przypomniał sobie o Bogu przymierza, że Bóg wtedy, kiedy uciekał przed Ezawem po wyłudzeniu błogosławieństwa, czytaliśmy o tym wczoraj, Bóg zawarł z nim podczas jego snu przymierze, powtarzając obietnice dane dziadkowi Abrahamowi. Tobie dam tę ziemię, temu potomstwu, ale także dam ci liczne potomstwo, które zamieszka na tym terenie. Miał obietnicę, otrzymał przymierze, nie będziesz sam, ja będę z tobą. Tymczasem on przeżywa swoją historię tak, jakby był sam z tym otoczeniem, które jest grzeszne, które mu zagraża. I w tej swojej udręce wrócił z powrotem, żeby być sam, przez rzekę, przez którą przeprawiał swoją rodzinę, Jabok. I tam oczywiście stoczył walkę z Bogiem. Zaczął bardzo gwałtownie, intensywnie się modlić. Przy tej okazji Bóg stał się aniołem jego sumienia, to znaczy wypomniał mu wszystkie jego grzechy. Czyli przypomniał mu ten największy grzech. Nie żyłeś faktem, że jestem w przymierzu z tobą. Gdybyś żył przymierzem ze mną, nie oddawał, powierzał problemy, które ci stwarzał twój teść. Ja bym działał w jego sumieniu. Ja bym go przemieniał. Działasz sam. Ponieważ działasz sam, tyle tych zagrożeń, tyle cierpienia. I tutaj jest katecheza dla nas. Jeżeli mamy górę utrapień w życiu, to popełniamy błąd Jakuba. Żyjemy sami. Próbujemy radzić sobie sami. I w tarapatach dopiero zwracamy się do Boga. A gdybyśmy wszystko przeżywali w każdym momencie razem z Nim, On poprzez przymierze jest z nami, my w Nim. I gdybyśmy to wszystko oddawali, powierzali, Bóg by uchylał wiele rzeczy złych. Bo i w działaniu Ezawa i Labana, teścia, było zło, był zły duch. Zostało zmienione imię podczas tej nocy z Jakuba na Izrael. Izrael, czyli ten, który jest mocny Bogiem, mocny dzięki przymierzu. Walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Bardzo trudna zbitka. Walczyłeś z Bogiem. Wyręczałeś z Boga. Wyręczałeś Boga. Próbowałeś walczyć ze złem ludzi. Ale teraz zwyciężyłeś dzięki temu, że przyznałeś się do zła, do grzechu. A twój grzech to jest twoja samotność na tym świecie. A Bóg wszedł w wspólnotę z tobą. Nie ma w Kościele, w głoszeniu tego, co się dzieje w Kościele, tej tradycji przypominania, że jesteśmy ludem już nowego przymierza, że możemy być mądrzy i mocni miłością Chrystusa. Chrystusa zmartwychwstałego, który wszedł w śmierć, wziął na siebie zło świata. I świat od 2000 lat tak przeżywa zło otoczenia, że odpycha to zło, odpycha od siebie. Reaguje z sprawiedliwością. Odpycha. Jedynie odpycha. Albo ucieka od tego zła. Podczas gdy Jezus mówi, weź na siebie, bo ja jestem w tobie i zwyciężysz to zło poprzez oddanie w sobie mnie, a ja to spalę swoim miłosierdziem i pokonam złego ducha. Zło otoczenie. Boimy się o swoje życie, dlatego nie bierzemy tego zła na siebie. w Bogu, w Chrystusie zmartwychwstałym, w tej miłości z krzyża.
Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga. Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę. Usłysz moje wołanie. Wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych. Niech wyrok o mnie wyjdzie od Ciebie. Twoje oczy widzą to, co sprawiedliwe. Choćbyś badał moje serce i przyszedł do mnie nocą i doświadczał ogniem, nieprawości we mnie nie znajdę. Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz. Nakoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo. Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje, Zbawco tych, co się chronią przed wrogiem, pod Twoją prawicę. Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł, a ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, ze snu powstając, nasycę się Twoim widokiem.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Przyprowadzono do Jezusa niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę. A tłumy pełne podziwu wołały: jeszcze nigdy nic podobnego nie pojawiło się w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili: wyrzuca z duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa, leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani, porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Oto słowo Pańskie. Przyprowadzono do Jezusa niemowę opętanego. Dwa nieszczęścia naraz. Nie mógł mówić, dodatkowo opętany. Powód opętania, należy podejrzewać, był w fakcie, że źle przeżywał swoje okaleczenie, że był niemową i miał w sercu bunt. Ten bunt, który w nim wzbudzał zły duch, dał posłuch i przez bramę tego okaleczenia weszło zło, zły duch. Tak bardzo często, że wszyscy Tak się bardzo często w życiu zdarza, że tam, gdzie my jesteśmy jakoś poszkodowani, że dookoła tej sprawy kręci się zły duch i współczuje nam z różnych stron. Jeżeli damy posłuch, no to ten współczujący zagości w nas i nieszczęście jest większe. Zły duch opiekuje się, interesuje się w naszym życiu, w naszej historii tym, co nas boli i tym, w czym my jakoś przerastamy otoczenie, zaletami. Faryzeusze jakimś rodzajem dobra przerastali sobie współczesnych i tym też demon się opiekował. I tyle pychy w nich zrobił, że Jezus Chrystus już nie mógł dać im znaku mesjańskiego. Dwa typy opętania, jeden ten sam fakt, jedno i to samo wydarzenie, a tak odmienny odbiór. Jezus nie ma trudności uwolnić tego opętanego, nie mogą, uzdrawiając go, bo to opętanie, tutaj demon był czytelny, ujawniony, podczas gdy najsubtelniejsze, najbardziej inteligentne opętanie było u faryzeuszy, którzy stawiali Jezusowi ten zarzut. Wyrzuca ze duchy mocą ich przywódcy. Dalej dowiemy się mocą Belzebuba. I to było większe kalectwo. większa niemota, większe opętanie. I w takim stopniu, w jakim dzisiejszy świat nie potrzebuje Jezusa Chrystusa, tego zejścia Boga do ludzi, jako światła, jako lekarza, jako mocy. W takim stopniu nasza kochana Europa jest opętana tym najbardziej inteligentnym opętaniem. Jezus nie ma nam nic do dania, nic do zaproponowania. Co jest dobrą Ewangelią, to my o tym sami decydujemy. Jezus nauczał w tamtejszej synagoga, głosił Ewangelię Chrystusa. Co to jest Ewangelia? Ewangelia to jest spełnianie obietnic Bożych w Starym Testamencie. Ale te obietnice to były zaczątki, to były jakby nasiona, to było jakby zasianie pierwocin zbawiania. Czy w życiu Abrahama, czy w życiu Mojżesza, który wyprowadza Izraela z niewoli. To były zaczątki. A w Jezusie jest pełnia. Wszędzie tam było zapowiedziane, że to Bóg przyjmie człowieczeństwo po to, żeby odsłonić źródło największego cierpienia szatana, go zwyciężyć i dać nam w nasze wnętrza już mądrość Bożą, moc Bożą, tajemnicy zmartwychwstania. Żniwo wprawdzie wielkie, to znaczy księgi Starego Testamentu, które mnie zapowiadały, które mnie obiecywały, spełniły się w momencie, kiedy ja rozpocząłem publiczną działalność przez znaki mesjańskie. Zapowiadam wam, że wszystko, co Bóg obiecał teraz we mnie, jest do wzięcia. Robotników mało. Kapłani, uczeni w piśmie, nie nadawali się do tego. Dlatego chyba już jutro będziemy mieli Ewangelię o powołaniu 12, o zainaugurowaniu nowego Izraela. 12 apostołów, prostych ludzi, zwyczajnych ludzi, którzy wygłosili to żniwo, że Bóg jest wierny obietnicy. Dowiemy się też w kolejnych czytaniach tego, że jeżeli Chrystus przez krzyż i zmartwychwstanie wkracza w głębiny naszego ducha, to na dobrą sprawę każdy z nas jest powołany do tego, żeby być tym, który roznosi i obecnia dobrą nowinę, jaki jest Bóg, jakie piękne rzeczy czyni, czego sobie i wam życzę. Amen.